Polskość to nienormalność. Takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu. Historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać. A zrzucić nie potrafię, nie chcę mimo wszystko. Wypaliły znamie i każą je nosić z dumą. Te słowa zostały wypowiedziane w roku 87 w miesięczniku Znak, a ich autorem jest nie kto inny jak Donald Tusk, obecny pierwszy minister, premier rządu. Jak zwykle o tej porze w środę rozpoczynamy audycję dla młodzieży. Witamy bardzo gorąco w skromnym, aczkolwiek gościnnym pokoju gościnnym. Dzisiaj witam się z wami
Justyna,
ksiądz Grzegorz,
Witold,
ojciec Benedykt,
a audycję realizuje Kasia. Dziś będziemy z wami jak zwykle do 17, a spróbujemy udowodnić, że polskość jednak jest w cenie, a skupimy się na wadach, ale i zaletach polskiego narodu. A tymczasem dzień dobry Polsko.
Dzień dobry Polsko, to znowu my. Ej, witam Polsko, już 7 rano. Wstaję, jadę znów zarobić siano. Czerwony olej, diesel tanio kupiony. Powiedz dlaczego, bez przerwy to samo. Człowieku, czego byś chciał od razu? Nie ma cudów, tutaj potrzeba czasu. Wciąż nie mogę zapomnieć obrazu. Ludzi, strachu, broni, gazu. Proszę, nie da się czekać dłużej. Szpital, nie ma terminów, brak łóżek. Firma upadła, przegrała bój z fiskusem. Nie chcę narzekać, nie chcę, ale muszę. Daj spokój, żyj jak dobry obywatel. Narzekasz, inni jakoś dają radę. Ciesz się, masz możliwości, perspektywy. Przestań kreować wizerunek krzywy. Chciałbym się obudzić. Zawsze na starcie nierówne szanse. Kto je wyrówna w nierównej walce? Kredyt dla kogo? Nie ma tej opcji. Małe M1 ma teraz dla gości. Nie umiesz widzieć tu pozytywów. Nie umiesz kochać ojczyzny. Ej, synu, mamy tradycję, mamy swoją kulturę. Gospodarka szybko pnie się w górę. Jak inni? Nie chcę wyjeżdżać za chlebem. Chcę tu pracować, tak. Chcę widzieć ciebie, tak. Nie liczę błędów, czasem mam dosyć. Takim jak ja, zawsze wiatr w oczy. Synu, pokombinuj jak reszta. Moneta, znajdzie się orzeł i reszka. Tylko musisz uwierzyć, że dobrze jest. Szczęście leży na ulicy, więc podnieś się.
Doniu i Liber w pokoju gościnnym Radio Maria. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 17. Tym samym dziękujemy za wszystkie wyrazy sympatii zawarte w mailach, które nadsyłacie do nas w obfitości pg@radiomaria.pl. Inicjały naszej audycji, powtórzę raz jeszcze, pg@radiomaria.pl. Kontaktujcie się z nami i w miarę możliwości będziemy wam odpisywać. Przed momentem Dzień Dobry Polsko, dziś faktycznie o Polsce, a właściwie o Polakach. Taki rachunek sumienia, wady i zalety narodowe nas, Polaków. Zwłaszcza teraz takie podsumowanie po wyborach do parlamentu. Wiele ocen, wiele syntez po tych wynikach, ale dziś nie o polityce. Dziś o nas samych, o Polakach, naszych zaletach i wadach narodowych. Pierwsza sprawa. Czy przychodzi wam łatwo mówić w pozytywach o samych sobie? Bo kiedy pytam kogoś, słuchaj, powiedz swoje wady, powiedz swoje minusy, negatywne cechy, każdy wymieni ich litanie bez liku. Natomiast jeśli przychodzi o pozytywy, wszyscy milczą jak owce.
Znaczy, no możemy powiedzieć, że też taką swoistą cechą Polaków jest, że nam jest trudno mówić o swoich pozytywach, ponieważ to jest odbierane jako swoistego, nie wiem, jakąś takie chwalenie się własną osobą i tak dalej. Łatwiej nam jest powiedzieć właśnie swoje złe cechy, niżeli pozytywne. Ale myślę, że to jest też takie, no raczej charakterystyczne dla Polaków, a jednak niezbyt dobre.
Na to nie wynikać może z fałszywej skromności albo z zakompleksienia, o które także posądza się Polaków?
To wynika z pewnego konwenansu, który został przyjęty, że nie wypada nam mówić o sobie zbyt dobrze, chociaż wiemy, że właśnie stawanie w prawdzie o sobie to jest bardzo dobra postawa. Kiedy mówię, że jestem dobry w pływaniu, że znam polską literaturę, że jestem dobry w matematyce, że jestem ładny, wydaje mi się, że to powinno się zmieniać i w tym możemy na przykład brać przykład z krajów anglosaskich, gdzie oni mówią, jestem bardzo dobry w tym, ty jesteś dobry w tym i są w tym bardzo szczerzy.
Ale też czasami jest to odbieranie jako wywyższenie się nad drugą osobą.
A wybaczcie mi za tę próbę, na którą teraz was wystawię, nie uprzedzałem was o tym, ale spróbujcie powiedzieć sobie, mnie, tutaj słuchaczom, którzy nas słuchają, jedną swoją pozytywną cechę, bez obnoszenia się, całkiem naturalnie, jestem w tym dobry albo jestem w tym dobra.
Jestem dobry w jeździe na rowerze.
Ale kazania też są niezłe, księże Grzesiu. Justyna? Są dwie Justyny. Tak, ty.
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem aż tak dobra, ale bardzo lubię śpiewanie. Śpiewać.
Dobrze śpiewasz?
Wydaje mi się, że nawet dobrze.
Masz dobry głos?
No chyba trochę tak.
No wszyscy wiemy, że masz świetny głos. Powiedz to wreszcie. Justyna jest przewodnikiem diakonii muzycznej, ja, która działa w naszej uczelni. A ty, Justyno?
Powiem tak, że niezbyt chcę się może wybijać, tak? Bo powiem ci, że dość trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, ale nie wiem, być może jestem dobra w wymianie takich argumentów. Lubię to. To może
no i
coś
właśnie
z tego.
Nie zapomnę słów mojego profesora, który kiedyś tak mnie otrzeźwił, mówiąc, że pamiętaj, nigdy nie rób z siebie dziada, tylko mów o sobie dobrze.
To miałem nadzieję, że wy nie zapytacie mnie o to, w czym ja jestem dobry, także uchylam się już z góry od odpowiedzi. No właśnie, tutaj się chyba zawiera całe sedno. Dziś będziemy mówić o nas jako o Polakach, czyli w tym szerszym spektrum. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio siedziałem w gronie swoich znajomych i ktoś rzucił taką ciekawostkę, że słonie to są jedyne zwierzęta, które rozpoznają siebie, kiedy przeglądają się w lustrze wody. Tutaj z góry przepraszamy wszystkich zoologów, którzy znają się w tej materii, jeżeli jest to wierną bzdurą, ale to skłoniło mnie właśnie do tej refleksji o tożsamość i o tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Także przepraszam za to skojarzenie od słonia do Polaków, ale jacy jesteśmy. O zdanie zapytaliśmy studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jakie cechy i jakie zalety można przypisać Polakom. Posłuchajcie.
Sądzę, że Polacy przede wszystkim są gościnni, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika. Wiele razy, ile potrzebowałam pomocy, to jej uzyskałam. I mają duże poczucie humoru. Potrafią się śmieć sami z siebie. Wady, może ciężko im się zorganizować. Takie mam czasami wrażenie, że potrzebują kogoś, kto nimi będzie kierował.
Polacy nie mają wad, są bardzo dobrym narodem. Zaletą Polaków jest to, że mogą oddać dużo swojej ojczyźnie, są jej poświęceni i są z niej dumni.
Polacy moim zdaniem są pracowici. Są wyjątkowi, ponieważ chociaż wszędzie panuje bałagan, to i tak potrafią się zebrać w sobie i coś pięknego stworzyć i coś praktycznego. i po prostu przysłowiowo potrafią coś zrobić z niczego.
Dużo się mówi o tym, że nasze domy są otwarte dla przyjezdnych, to znaczy, że jesteśmy gościnni, to jest na pewno niebywała zaleta. Na pewno też patriotyzm. Niebywały wręcz, bardzo łatwo zauważyć to u tych osób, które mieszkają poza granicami naszego kraju.
No cóż, o wadach, że są zazdrośni. To myślę, że też w dużej mierze się sprawdza, że Polacy zazdroszczą jeden drugiemu. Jeżeli ktoś się czegoś dorobi, to zamiast dowiedzieć się, jak on to zrobił i powielić jego sukces, no to raczej zazdroszczą i patrzą tak spod byka.
Moim zdaniem taką główną wadą Polaków jest taki typowy słomiany zapał. Tracą wiarę, jak się coś nie układa, to oni wtedy tak podupadają.
Na pewno zaletą Polaków jest to, że my jesteśmy dosyć pracowitym narodem, tak nas przynajmniej postrzegają za granicą. Jesteśmy również patriotami i też bardzo ważną zaletą naszego narodu jest to, że kiedy trzeba, potrafimy się zorganizować. Co do wad, niektórzy tu mówią o pracowitości, niektórzy twierdzą, że jesteśmy leniwi i tacy gotowi do bujek.
16.40, słuchacie Pokoju Gościnnego, a w naszej audycji przed momentem sonda wypowiadali się studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat jakie cechy pozytywne, zalety i wady znamionują Polaków. Mnie szczególnie ujęła ta, że Polacy są narodem bez wad. No byłoby pięknie, a wy co sądzicie?
Bo każdy naród ma jakieś wady. Ja może odniosę się do tego, co powiedziała Rosalia o zazdrości Polaków. Ja myślę, że to też nie jest tak, że my jesteśmy zazdrośni, o ile nie wierzymy w swoje możliwości, nie wierzymy w coś, nie wierzymy w siebie i nie wierzymy w to, że na przykład możemy coś zdziałać. I tacy trochę zakompleksieni, to na pewno. To ja uważam za jedną z największych wad Polaków.
Według mnie też dużą wadą Polaków jest to, że przeżywamy religię na sposób rzymski, że często jest to przeżywanie zwyczajowe religii, zobaczymy to za kilka dni na cmentarzach, a brakuje takiego głębokiego spotkania z Panem Bogiem i o tym mówią te smutne wyniki wyborów, że Polacy to naród, który rzeczywiście obchodzi zwyczaje, ale z pamięcią o Panu Bogu i o swoich zasadach jest bardzo kiepsko.
Nasuwa się takie pytanie, czy Polacy są wielkim narodem? Albo jeżeli tak, to dlaczego są dobrym, wielkim narodem? A o zdanie, o opinię zapytaliśmy profesora Piotra Jaroszyńskiego. Posłuchajcie, co powiedział. Czy Polska, Polacy są wielkim narodem?
Wydaje mi się, że to jest mówienie takie troszkę na wyrost. No, Polacy, niektórzy Polacy, można powiedzieć, są wielkim narodem albo bywali wielkim narodem. Natomiast jako taka teza ogólna i na zawsze, to nie jest teza prawdziwa. No, na wielkość trzeba zapracować. Ona nie bierze się z tego, że ktoś jest Polakiem z urodzenia, tylko poprzez edukację, poprzez kulturę, poprzez swoje postępowanie on może dołączyć do grona wielkich Polaków. Ale zasady, że Polacy jako Polacy są w ogóle wielkim narodem, no to zwłaszcza w kontekście ostatnich wyborów, czy tych ostatnich szans, jakie mieliśmy przez 20 lat, to brzmi wręcz śmiesznie, albo przynajmniej ironicznie. To jest długa i praca, którą trzeba podejmować, żeby nasz naród znowu odzyskał swoją wielkość i pracę.
A w Pokoju Gościnnym mówił profesor Piotr Jaroszyński, czy Polacy są wielkim narodem. Dość surowe, ale jednak realne spojrzenie pana profesora. Mam przed sobą cechy, które padły w charakterze narodowym Polaków, wydanym z inicjatywy Armii Krajowej podczas wojny w maju 1942 roku. Słowa te przypisane są Aleksandrowi Kamińskiemu. Cechy typowo polskie należą do nich. Umiłowanie wolności i niezależności ducha. Widzę przytakiwanie na waszych twarzach. Wielkoduszność i dobroć, poczucie humanitaryzmu, męstwo, bohaterstwo, swoiście pojęty honor, umiejętność całkowitego oddania się sprawie publicznej i wiara we wyższość sił duchowych. Co wy na to?
Zgadzam się w 100% i uważam, że warto też mówić o czymś takim jak polskość. I właśnie Jarosław Marek Rymkiewicz w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów stwierdził, że polskość może być fascynująca i te wszystkie zalety odnoszą się właśnie do tej polskości, która jest z wszechmiar pozytywna, dobra.
Pan Jarosław Marek Rymkiewicz mówił także o syndromie niewolnika, homo sovieticus, ale to chyba też jest temat na inną audycję i chyba o dłuższym czasie antenowym, może rozmowy niedokończone. No cóż, a wady? Systematyczny bunt wobec władzy i warcholstwo, ciągłe rozłamy i secesje polityczne, niestałość charakteru i mięczakowatość, patriotyczne bicie piany, powierzchowność, blaga, lekceważący stosunek do szarego człowieka i mrówczej pracy, zła organizacja działań, nieumiejętność wykorzystywania zwycięstw, bierna postawa, jakoś to będzie. Poza tym wieczny lęk przed władzą absolutność i wiara w proroctwa i wróżby. Czy zgodzilibyście się z takimi wadami? Snobizm narażania się, poświęcania się?
Bierność postępowania, z tym to na pewno. Zważywszy na to, co ostatnio się dzieje w kraju, no możemy zauważyć to, że jednak czasami te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się u nas, czy decyzje polityczne, z którymi większość Polaków na przykład się nie zgadza, jest to mówione w kręgach, ale tak w sumie nic z tym nie robimy. I to pozostaje tak, jak po prostu było ustalone.
Przy tych wadach na pewno bierna postawa, jakoś to będzie, można byłoby w XXI wieku, bo to było na początku, czy 42, na początku XIX, czy w centrum XIX wieku, powiedzieć po tych 60 latach, że bierna postawa, cud się zdarzy. W cud i na cud można złapać miliony Polaków, że nagle Pan Bóg, bądź jakaś siła, bądź jakiś superman przyjdzie i zmieni wiele rzeczy za nas. Tak więc na pewno z tą wadą należałoby się jakoś zgodzić. Ona jest zmieniana i odmieniana w różnych postaciach. Teraz przychodzi do nas w postaci zdarzy się cud.
Nasuwają się słowa poety. Ojciec z synowcem na koń siędzie i jakoś to będzie. No cóż, o zdanie zapytaliśmy profesora Józefa Szaniawskiego. Czy istotnie Polacy są narodem zniewieściałym, czy przeciwnie, są zdolni do wielkich i mężnych czynów i do wielkich wiktorii? Posłuchajcie.
Kilka razy w ciągu naszej historii Polska i Polacy decydowali o losach Europy, a dokładniej o tym, jaka będzie Europa. Trzeba przypomnieć przede wszystkim bitwę pod Wiedniem 11-12 września 1683 roku. To wtedy wielki wódz turecki, Kara Mustafa, proklamował, że po zdobyciu Wiednia ruszy na Rzym, obetnie głowę papieża Innocentego XI, zrzuci z bazyliki świętego Piotra krzyże, ustanowi kalifat Europa i wszędzie w Europie będą czcić Allaha. To był dżihad, wojna święta i temu przeciwstawiła się 180-tysięczna armia chrześcijańska z całej połączonej Europy, którą dowodził polski król Jan III Sobieski. W tej armii było około 40 tysięcy polskich żołnierzy plus Niemcy, Austriacy, Czesi, Węgrzy, Włosi, a nawet ochotnicy z Hiszpanii, z Portugalii, z Wielkiej Brytanii. I w brawurowym ataku polskich husarii został Kara Mustafa kompletnie rozbity. Przypomnę, stosunek wojsk chrześcijańskich i muzułmańskich był jak 1:4. Turków i Arabów było prawie 600 tysięcy w Dolinie Dunaju. Drugi raz uratowaliśmy Europę przed nawałą bolszewicką, przed komunizmem 15 sierpnia 1920 roku w czasie Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska to nie jest tylko 15 sierpnia 1920 roku, aczkolwiek właśnie w tym dniu w polskiej tradycji, w Dzień Matki Boskiej Zielnej, stosunkowo nieliczne wojsko polskie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego ruszyło do kontruderzenia na pewno już zwycięstwa prawie 3-milionową armię sowiecką, która stała wzdłuż linii Wisły od Grudziądza, Torunia, Włocławka i Płocka przez Warszawę, Puławy, Dęblin aż do Lwowa. Celem armii sowieckiej nie była Warszawa ani Polska, tylko premier rządu rosyjskiego, a zarazem bolszewicki dyktator Lenin dał jednoznaczny rozkaz. Naprzód na zachód przez trupa Polski do serca Europy i tym zbrodniczym, komunistycznym planom, które miały skomunizować i sowietyzować całą Europę, przeciwstawił się geniusz strategiczny marszałka Józefa Piłsudskiego, męstwo żołnierza polskiego i determinacja całego narodu wtedy. Kto nie mógł się bić, ten się modlił. Tak wyglądała Polska latem 1920 roku. Trzecie ważne wydarzenie w naszych dziejach to jest oczywiście wrzesień 1939 roku. Dla nas tragiczny, ale bardzo ważny dla dziejów Europy. To Polacy pierwsi powiedzieli Hitlerowi i Stalinowi, nie. Dwa zbrodnicze totalitaryzmy, Rosja sowiecka i hitlerowskie Niemcy, wspólnie uderzyły na Polskę, a realizowały w ten sposób traktat z 23 sierpnia 1939 roku podpisany w Moskwie na Kremlu, tak zwany pakt Ribbentrop-Mołotow, który dzielił Europę na strefy wpływów niemiecką, hitlerowską i sowiecką, komunistyczną. I Polacy pierwsi powiedzieli nie i zapłacili za to straszną cenę, którą płacimy po dzień dzisiejszy. To jest nasz największy wkład militarny w dzieje Europy ostatnich 350 lat.
Na Wielkich Wiktoriach mówił Józef Szaniawski, charyzmatyczny profesor m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No cóż, Wiktoria Wiedeńska, Cud nad Wisłą, także Opór 1 września, Księże Grzesiu, ty także jesteś miłośnikiem trylogii. Jest jeszcze pośród nas Janek Skrzetuski albo Jędruś Kmicic, bo Zagłobów nie brakuje, to z pewnością. Ale czy jest Skrzetuski i Kmicic pośród nas?
Są i znam wielu harcerzy, którzy na pewno realizują ich ideały, a co do tego ideału polskiego rycerza, trzeba powiedzieć, że jest on doskonale znany na świecie. Takim potwierdzeniem dla mnie ostatnio był dialog z filmu Michaela Manna, Zakładnik, kiedy była jakaś taka ostra akcja w tym filmie i wtedy jeden z bohaterów powiedział, że tutaj tylko jeszcze brakuje polskiej kawalerii.
Piękne, no a co do tych harcerzy, to ufam i mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że tak władają szabelką jak Ongiś Janek Skrzetuski, a na pewno tak jak Zagłoba Onufry dzbanem miodu. Zapraszamy także Was do współtworzenia tej audycji, mamy jeszcze 10 minut, także bardzo chętnie usłyszymy Wasze głosy na temat cech, zalet i wad polskiego narodu. Oto numery do naszego studia.
Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony z zagranicy 48 56 655 23 33.
I przy okazji powtarzam raz jeszcze adres e-mailowy do naszego studia, do naszej redakcji pg@radiomaria.pl. Jesteśmy z Wami jeszcze przez 8,5 minuty, a przypominam, rozmawiamy o polskich wadach i zaletach narodowych, pokój gościnny. Zapraszamy.
I myślę, że o wadach rozmawiamy tylko po to, żeby sobie je uświadomić, tak jak uświadamiamy sobie grzech i potem, żeby wyruszyć na drodze zwalczania grzechu, by prowadziło nas to do cnoty. Nie wiem, czy to takie jesienne nasze tutaj narzekanie na polskość Polaków, które nam towarzyszy. Bardziej skupiliśmy się na wadach, ale wiek XX pokazał, że jesteśmy narodem nade wszystko mocnym, narodem silnym. Narodem, który chociaż może ktoś zarzucić, że trzeba nad nami podnieść wysoko karabin, czy też rewolwer, czyli w sytuacji zagrożenia, ale odniesione zwycięstwo człowieka w obozach koncentracyjnych, który nie sprzedał się, nie splamił się, był wierny zasadom, czyli był wierny Panu Bogu i wierny tej miłości, do której go Pan Bóg powołał i oddał życie za drugiego człowieka, Maksymilian Maria Kolbe. No i nie zapomnijmy, że to przecież przez cały system komunistyczny myśmy nie zamykali kościołów, nie dopuściliśmy do tego, żeby kościoły w Polsce były zamykane, myśmy je budowali, a inne narody się niestety poddały. To jest siła. Może nie miały takiej, może myśmy nie mieli tak ciężkiej wtedy sieczącej ręki Stalina czy komunistów, ale trzeba powiedzieć, że to jest zwycięstwo, to jest gloria, to jesteśmy my.
Polska jest narodem bez quizlingów, tak się o nas mówi za granicą, bez zdrajców, a ponieśliśmy za to ogromną, najwyższą cenę. Mamy już pierwszy telefon, pokój gościnny, zapraszamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Wolborza, kłaniam się, jestem w trasie i tak słucham audycji. Mówimy o zaletach i wadach, tak, naszego narodu?
Tak, naturalnie.
No, ja osobiście do zalet bym zaliczył przede wszystkim ten heroizm. Często oczywiście poświęcamy się za innych, ale to także jest in plus, heroizm. Plusem jest to, że nadal trzymamy się wiary chrześcijańskiej, to jest też bardzo istotne, ale oczywiście w takim prawdziwym tego słowa zrozumieniu, a mianowicie mam na myśli, aby być miłosiernym dla innych osób i pomagać innym, a do minusów bym zaliczył, to jest często spotykane niestety, to ciągłe malkontentstwo, narzekanie na rzeczywistość, narzekanie na wszystkich, A ja wychodzę z założenia, że jeżeli oceniamy rzeczywistość, najpierw spójrzmy w siebie, prawda? W swoje serce, emocje i dopiero oceniajmy i szukajmy w innych poza sobą, jeśli najpierw ocenimy siebie, obiektywnie oczywiście. I bo to malkontentstwo, ja sam studiowałem historię, często doprowadzało nas do skry na skraj przepaści, że nie chcieliśmy wyjść poza pewien zakres i wiary, tak jak wspominaliśmy. Mam tu na myśli też rozbiory, bo one doprowadzone zostały poprzez pewne elementy związane ze sprzedawczywkością i pieniędzmi, na których często Polacy są łasi. No ale do zalet bym też doliczył pozytywne nastawienie. Aby tego nigdy nam wszystkim nie brakowało, bo jak czytałem w jednej z książek, do połowy szklankę, żebyśmy widzieli pełną, a nie do połowy pustą. No niech będą racjonaliści, do połowy za dużą. Ale najważniejsze, żeby była do połowy pełna szklanka. Uśmiech na twarzy, a to pomaga. Pogoda ducha to obecność Boga też w naszych sercach, nie?
To prawda. Panie Tomaszu, mam pytanie. Tak. Prezydent Bronisław Komorowski, jego pierwszą decyzją była decyzja o usunięciu krzyża z krakowskiego przedmieścia. Tak. Jedną z pierwszych propozycji nowego parlamentu była propozycja Janusza Palikota, który chciał usunąć krzyż, nawiasem mówiąc, podarowany przez matkę błogosławionego księdza Jerzego, Popiełuszkę. Czy naród, który wybiera takich ludzi, czy byłby jeszcze skłonny do tych cech, o których pan mówi, do heroizmu i do bronienia wiary?
Ja osobiście, jeśli mogę tak odpowiedzieć, ja jestem osobą wierzącą. Ja jestem przeciwny zdejmowaniu znaku krzyża. Oczywiście Sejm, on jest reprezentatywny przez większość narodu. Tylko ja mam jedno zdanie. Proszę ojca, tak? Rozmawiam z ojcem.
Z osobą świecką.
Świecką.
Póki co, może na szczęście.
Bardzo mi przepraszam najmocniej. Ja mam jedno ale. Oczywiście, żeby nie uogólniając, bo chrześcijaństwo też na tym polega, żeby być wyrozumiałym i słuchać innych opinii. Jestem tego zdania. A najważniejsze dla mnie, jeżeli wybieramy ludzi do parlamentu, to z całym szacunkiem chylę czoło przed Jezusem Chrystusem, oczywiście jestem i to jest mój Bóg, tylko zdjęcie krzyża powoduje wzrost gospodarczy, uratowanie przed bezrobociem? Nie. Zajmują się sprawami, które są dla mnie zupełnie nieistotne. Krzyż niech będzie oznaką miłosierdzia i wysłuchania drugiej strony, a nie walki, nie daj Boże. Bo o to chodzi, chciałbym, żeby tam wisiał krzyż i żeby wreszcie zajęli się ważnymi sprawami dla naszego kraju, a nie takimi. No proszę mi wybaczyć, ale nie takimi, bo my w sercu niech miejmy Boga, nie tylko w znakach, ale tak w sercu i swoimi czynami doprowadźmy do tego, że Bóg istnieje, a nie tylko słowami.
Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za obecność.
Boże,
i zapraszamy na przyszłość do pokoju gościnnego, a my mamy już kolejny telefon. Co prawda nasza audycja zbliża się już ku końcowi, ale z przyjemnością posłuchamy jeszcze jednego słuchacza. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A ja takie pytanie. Stanisław z Milanówka.
Witamy, panie Stanisławie.
Chciałem takie prowokacyjne pytanie zadać. Po co w ogóle jest taki naród jak naród polski?
Ad vocem. A po co jest taki pan, który ma na imię Stanisław i dzwoni z Milanówka?
Halo, panie Stanisławie, chyba się już nie słyszymy. No nic, dziękujemy za ten telefon i za obecność. I przy okazji pozdrawiamy wszystkich internautów, którzy będą nas potem odsłuchiwać. A dla radiowców sprawą pożądaną jest wzrastająca słuchalność.
Jeszcze jedna kwestia, Witku. Naród prowadzą jednostki, naród nie prowadzi siebie samego. To jest też na kanwie tego, o czym rozmawialiście z panem Tomaszem. Rozmawialiśmy wszyscy i słuchaliśmy. Naród jest prowadzony przez jednostki i bohaterzy zawsze znajdą się, którzy poprowadzą ten naród do takich czynów bohaterskich, heroicznych, jak był naród prowadzony, czy to przez Sobieskiego, czy przez Piłsudskiego, czy podczas II wojny światowej był prowadzony przez wybitnych przewodników Armii Krajowej, potem był prowadzony przez wybitnych kapelanów Solidarności, przez Jana Pawła II i wielu, wielu innych, dzięki którym to odnosiliśmy glorię, czyli zwycięstwo.
Nie zawsze były to zwycięstwa orężem, ale często siłą ducha, bo mieliśmy szczęście do wielkich mężów Kościoła, czy to kardynała Wyszyńskiego, czy papieża Jana Pawła II, czy wspominanego ostatnio, tydzień temu, błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. No cóż, pokój gościnny niestety już dobiega końca. Nasze rozmowy, jak to w Radiu Maryja, pozostają rozmowami niedokończonymi. Bądźcie z nami już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy, dziś byli z wami
Justyna
Witold,
ksiądz Grzegorz,
ojciec Benedykt.
A audycję realizowała Katarzyna, a już za moment serwis informacyjny przygotowany przez redakcję informacyjną. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.